Muy buenas.
Tardes.
Tardes.
Mój buenas tardes, oczywiście, i przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, chociaż dzisiaj planowałem, żeby rozpocząć od wspólnej waluty, projektu wspólnej waluty latynoamerykańskiej, czy południowoamerykańskiej w zasadzie, czyli SUR, ale stwierdziłem, że to przerzucę na jutro, na tres por tres, bo generalnie cały projekt został wyśmiany przez ekonomistów, w związku z tym przenieśmy się chyba do najważniejszego w tej chwili wydarzenia w Ameryce Łacińskiej, czyli szczytu CELAC w Buenos Aires. CELAC, czyli Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, przypomnę, wspólnota, organizacja, która istnieje od 23 lutego 2010 roku. Ona została wówczas powołana na pierwszym szczycie tejże organizacji w Cancun. Została ustabilizowana w grudniu 2011 roku na szczycie w Caracas i ona jest taką, nazwijmy to, proszę Państwa, taką pewną przeciwwagą wobec Organizacji Państw Amerykańskich. Skupia wszystkie kraje regionu oprócz Stanów Zjednoczonych i Kanady. No i takie najważniejsze, proszę Państwa, najważniejsze wypowiedzi z tejże, z tegoż kongresu. Po pierwsze, Alberto Fernandez, prezydent Argentyny, przypomnę, że Argentyna przewodniczy pracą CELAC do tego roku. Został wybrany już nowy przewodniczący, o którym za chwileczkę. Natomiast dotychczasowy przewodniczący, czyli właśnie prezydent Argentyny, Alberto Fernandez, powiedział, że należy wstrzymać sankcje wobec Kuby, Wenezueli i Nikaragui. Jak wspomniał, są one bardzo przewrotną metodą, która działa nie przeciwko rządom, ale przeciwko narodom. Dlatego nie możemy na to nadal pozwalać. Wszyscy politycy, którzy są tutaj, zostali wybrani przez swoje narody i ich narody legitymizują ich jako władców. Dlatego niezależnie od tego, jak każdy z ludzi decyduje, w różnorodności musimy się szanować i w różnorodności musimy się razem rozwijać. Proszę Państwa, to jest taki przytyk do tego w zasadzie krytykanstwa, jeżeli chodzi o zapraszanie przywódców takich krajów jak Nikaragua, Kuba i Wenezuela. No oni niby zostali wybrani przez swoje narody, natomiast jakie to były wybory, no to chyba nikomu tutaj tłumaczyć nie trzeba. Z kolei Luis Lacalle Pou, prezydent Ekwadoru, powiedział tak, musimy pracować nad rozszerzeniem strefy wolnego handlu w całym regionie. Ponadto deklaracja szczytu CELAC mówi o poszanowaniu demokracji, praw człowieka i dbałości o instytucje, ale są to wyraźnie kraje, które nie szanują instytucji i demokracji i praw człowieka. Nie miejmy takiego, on powiedział, hemiplegicznego widzenia według profilu ideologicznego. Oczywiście tu nadal mamy rozmowę o tych trzech krajach, o których Państwu wspomniałem. No generalnie Alberto Fernandez jest wielkim przyjacielem trzech dyktatorów. Luis Lacalle Pou nim nie jest. Prezydent Gabriel Boric, prezydent Chile, wezwał z kolei na szczycie podczas wystąpienia do uwolnienia przeciwników, którzy są wciąż zatrzymywani w niegodny sposób w Nikaragui oraz zaapelował o wolne wybory w Wenezueli. Z drugiej strony również odniósł się do kryzysu politycznego, jaki w ostatnich tygodniach przeżywa Peru. Powiedział, nie możemy być obojętni, gdy dziś w naszym siostrzanym kraju Peru ludzie, którzy wychodzą na marsz i domagają się tego, co uważają za sprawiedliwe, kończą zastrzeleni przez tych, którzy powinni ich bronić. Na szczycie nie ma Nicolasa Maduro. Dlaczego? Dlatego, że oficjalnie mówi on o spiskach neofaszystowskiej prawicy oraz o zasadzkach, w których mógłby doznać podczas przejazdu przez Buenos Aires, by wziąć udział w szczycie CELAC. Natomiast nieoficjalnie, proszę Państwa, Nicolás Maduro jest cały czas oskarżony przez władze Stanów Zjednoczonych o uczestnictwo w Cartel de los Soles, czyli tym kartelu Słońce, jest oskarżony również o handel narkotykami i wspieranie terroryzmu w Kolumbii, czyli wspieranie tych organizacji pseudopartyzanckich, takich jak dysydenci z FARC, ELN i tak dalej. I po prostu mógłby zostać zaaresztowany. Wspomniałem Państwu również o nowym przywódcy CELAC. Został nim Ralph Everard Gonsalves, premier Wysp Świętego Wincentego i Grenadyn. Zresztą sprawił on ten urząd od roku 2001. No i to jest tak prywatnie wielki kumpel kastrystów, chawistów, ortegistów i Kremla. W związku z tym raczej tutaj zmiany polityki CELAC wobec dyktatur latynoamerykańskich nie należy się spodziewać, chyba że na plus. Przenieśmy się, proszę Państwa, do Peru. Dina Boluarte, tymczasowa prezydent tego kraju, powiedziała, że kongres musi przyspieszyć wybory ogólne. Sam rząd wydał zgodę na ten manewr w związku z antyrządowymi protestami, które nękają ten andyjski kraj od początku grudnia. Jak powiedziała, projekt narodził się z władzy wykonawczej. Teraz wzywam kongres do nadania priorytetu przyspieszeniu wyborów. Zarazem Boluarte odrzuciła oskarżenia tych, którzy obwołali ją uzurpatorką, przypominając, że została głową państwa po zamachu stanu byłego prezydenta Pedro Castillo. Dina Boluarte wspomniała również, że sprawcy morderstw na protestujących powinni zostać rozliczeni. Wzywa również ona do dialogu z głównymi liderami społecznymi stojącymi za protestami i zażądała również rozejmu, aby otworzyć komisje dialogowe. Ponadto również Dina Boluarte przeprosiła za operację policji, która w weekend siłą wyeksmitowała setki antyrządowych demonstrantów z Uniwersytetu San Marcos w stolicy kraju, czyli mieście Lima. Jak powiedziała, policja interweniowała, aby chronić życie studentów, którzy byli wewnątrz uczelni, ponieważ nie widzieliśmy, kto wszedł i nie mogliśmy zagwarantować, co może stać się wewnątrz uczelni. Wiadomo jest natomiast, że większość osób zatrzymanych została już wypuszczona. Proszę Państwa, Wenezuela. Asamblea Nacional, czyli parlament wenezuelski, oczywiście ten ciawistowski, wydał ustawę, która będzie regulować działanie organizacji pozarządowych, argumentując, że wiele z nich jest, jak to powiedzieli, wyrostkami rządów Stanów Zjednoczonych. Diosdado Cabello, czyli numer dwa w reżimie ciawistowsko-maduristowskim, powiedział, że organizacje pozarządowe zaczęły od celów społecznych i humanitarnych, ale dziś organizacje pozarządowe, które działają w naszym kraju, mają do czynienia wyłącznie prawie wszystkie ze sferą polityczną, z dokładnym celem generowania destabilizacji w naszym kraju. Jak wspomniał, mamy listę 62 organizacji pozarządowych, które działają z absolutnie politycznymi celami i są finansowane przez takie kraje jak Stany Zjednoczone, uważane oczywiście za głównego wroga dyktatury Nicolasa Maduro. Również Diosdado Cabello powiedział, jeśli jesteś prawdziwą organizacją pozarządową poświęconą pracy społecznej i humanitarnej, czy masz się czego obawiać? Nie. Możesz się zarejestrować, mogą sprawdzić twoje fundusze, twoje finansowanie w dniu, w którym chcą. Mogą cię monitorować, przeprowadzić audyt bez żadnych niedogodności, ponieważ nie jesteś temu winien. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że w Wenezueli wiele organizacji pozarządowych podjęło się zadań takich jak gromadzenie danych dotyczących inflacji, wskaźników ubóstwa i danych epidemiologicznych przy braku lub nieprzejrzystości oficjalnych danych. No i w związku z tym trafiają na listę tych organizacji niewygodnych wobec reżimu ciawistowskiego. Warto również wspomnieć, proszę Państwa, w kontekście Wenezueli, że sędzia Federico Moreno z Miami powiedział tak, że reżim Nicolasa Maduro powinien zapłacić 153 miliony dolarów wenezuelskiemu prawnikowi dysydentowi Carlosowi Marronowi. O co chodzi, proszę Państwa? Carlos Marron, który od kilku lat przebywa na emigracji politycznej w Miami, został podstępem ściągnięty do Caracas w kwietniu 2018 roku. Wcześniej reżim Maduro po prostu aresztował jego ojca. W Caracas pan Marron został aresztowany przez służby i więziony pod zarzutem siania dezinformacji w sprawie wymiany dolara na Bolivara. O co chodzi? Wcześniej, kilka lat wcześniej, pan Carlos Marron kupił domenę internetową dolarpro.com, która de facto miała być takim przedsięwzięciem biznesowym, no ale tak wyszło, proszę Państwa, że pod kierunkiem swojego znajomego zaczął publikować wiadomości i informacje o czarnorynkowym kursie walutowym w kraju, który znacznie odbiega od oficjalnych danych. Ponadto Carlos Marron oskarża Maduro na swojej stronie, że ten jest współuczestnikiem właśnie Cartel de los Soles, czyli właśnie kartelu Słońc, czyli takiego domniemanego kartelu, który zajmuje się między innymi handlem narkotykami, handlem ludźmi, w którym uczestniczą najwyżsi urzędnicy wenezuelscy i cywilni, i wojskowi, ale również i partyzanci, między innymi FARC czy ELN. W związku z tym, i że jest to również kartel, który co roku wysyła około 200 ton kokainy z Wenezueli do Stanów Zjednoczonych. No, Carlos Marron powrócił na szczęście do Miami. Czy dostanie 153 miliony dolarów? Szczerze w to wątpię. No ale skoro mówimy, proszę Państwa, o przemocy, warto również wspomnieć o przemocy wobec dziennikarzy w Ameryce Łacińskiej. Raport Komitetu do Spraw Ochrony Dziennikarzy, czyli Committee to Protect Journalists, w skrócie CPJ, czyli CPJ powinniśmy powiedzieć tak, mówi tak, że Ameryka Łacińska była regionem, w którym w 2020 roku doszło do największej liczby zabójstw pracowników mediów. Jak powiedziała pani Jody Ginsberg, prezydent tejże organizacji, w ubiegłym roku na świecie zginęło co najmniej 67 pracowników mediów, co jest największą liczbą od 2018 roku. Jest to również 50% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, świadczący o gwałtownym spadku wolności mediów. Gdzie było najwięcej morderstw? Przede wszystkim mówimy o morderstwach, nie o zabitych dziennikarzach, do czego za chwileczkę wspomnę. O czym za chwileczkę wspomnę. Najwięcej morderstw, proszę Państwa, miało miejsce w Meksyku. Tutaj zostało zamordowanych 13 dziennikarzy i Haiti 7 dziennikarzy. Daje to liczbę ogólnie 30 dziennikarzy w całej Ameryce Łacińskiej, którzy zginęli z użyciem przemocy w ciągu 2022 roku. I przykład, proszę Państwa, jest taki. Na Haiti spośród tych co najmniej 7 zamordowanych osób, co najmniej 5 osób zginęło z rąk gangów, które swoją przemocą przejęły ulicę Port-au-Prince, czyli stolicy Haiti. 2 pozostałych zostało zastrzelonych przez policję, jak mówi dziennikarz haitański Mackinson Remy, który pracuje dla Radio Caribs i relacjonuje wiadomości z ulicy. Mówią tak, że korupcja jest wszędzie i po prostu nie można nikomu ufać. Inne kraje, proszę Państwa, w których mordowani są dziennikarze, to jest m.in. Brazylia, Chile, Kolumbia. Taki tutaj jest przypadek uwypuklony Kolumbijczyka Rafaela Emiro Moreno Garavito, który jest jednym z który po prostu został zamordowany w restauracji po tym, jak w swojej niezależnej gazecie Voces de Córdoba ujawnił handel narkotykami i korupcją polityczną. Wspomniałem Państwu, że istnieje kraj, w którym najwięcej dziennikarzy zostało zabitych. Jest nim Ukraina, to jest 15 osób. No ale proszę Państwa, tam jest zupełnie inna sytuacja, której chyba nikomu tutaj przedstawiać nie trzeba. Wojna to jest zupełnie co innego, proszę Państwa, niż mordowanie dziennikarzy. No jeszcze na koniec ciekawostka z Meksyku.
I ta ciekawostka zaraz jeszcze zostanie przekazana, ale może tu jednak warto wspomnieć, dlatego że okazało się wczoraj, że to już informacje, które zostały potwierdzone, a takie domniemania były już wiele dni wcześniej, no też dwójka tych wolontariuszy z Wielkiej Brytanii jednak niestety została zamordowana, więc to można taką informację też słuchaczom przekazać, dlatego że śledziliśmy ich losy na bieżąco, gdzieś staraliśmy się przekazywać te informacje i niestety już one są potwierdzone też przez rodziny ofiar.
No to w takim razie, proszę Państwa, żeby nie kończyć tego serwisu negatywną wiadomością, troszkę pozytywnej informacji z Meksyku właśnie. Mianowicie, jak mówią władze meksykańskie, tylko sobie znajdę odpowiednią kartę ruchę, gdzie tutaj, że tak powiem, to sobie wszystko ładnie wypunktowałem.
To zanim, drodzy Państwo, Zbyszek znajdzie odpowiednie informacje, to może my przekażemy jeszcze tych kilka. No, ta dobra, która jest, to, że faktycznie Niemcy już wydały zgodę na czołgi, o tym mówiliśmy, ale jeszcze zaglądamy na wschodnią grupę Radia Wnet. No tutaj nie ma dobrych informacji. Siły zbrojne Ukrainy zostały zmuszone do wycofania się z miasta Soledar w obwodzie donieckim, a my być może nawet w dzisiejszym Kurierze w Samopołudnie, jeżeli nie w Kurierze, to na pewno w dzisiejszym Popołudniu Wnet połączymy się z tym miejscem, porozmawiamy z Jakubem Stasiakiem, a teraz już informacje z Meksyku.
Dobrze, to już ostatnia informacja, dosłownie krótko. Otóż, proszę Państwa, skradzione artefakty związane z kulturą meksykańską, kolonialną, prekolonialną, trafiają z powrotem do tego kraju i tutaj warto wspomnieć, że takie artefakty odzyskano między innymi jak trzonowiec mamuta, który został zwrócony przez Królewskie Muzeum British Columbia do konsulatu w Vancouver w Kanadzie, ale też inne, na przykład figurki antropomorficzne w stylu sapoteckim, które zostały zwrócone przez obywateli duńskich do ambasady Meksyku w Kopenhadze. 2 figurki antropomorficzne w stylu Media Luna, które prawdopodobnie pochodzą z miejsca o tej samej nazwie w obecnym stanie San Luis Potosi, zostały oddane do konsulatu w Albuquerque w Nowym Meksyku. Inne rzeczy, które zostały zwrócone, między innymi 6 sztuk talavera, czyli tej takiej ceramiki kolonialnej z miasta Puebla. Trzy wazy, dwa albarelosy, to są takie dwa cylindry ceramiczne, mozaika z motywami religijnymi. One zostały dobrowolnie, powtarzam Państwu, to podkreślam, dobrowolnie przekazane konsulatowi w El Paso w Teksasie. Jak mówi INAH, czyli Narodowy Instytut Antropologii i Historii, restytucja tych dzieł jest przykładem współpracy rządu meksykańskiego z różnymi krajami w zakresie ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego, a także przykładem dobrych praktyk międzynarodowych w zakresie zachowania przeszłości historycznej narodów i zaangażowania jednostek w powrót dóbr kultury do miejsc ich pochodzenia. Ponadto również INAH wspomina, że prywatni kolekcjonerzy z zagranicy, którzy obecnie posiadają meksykańskie dzieła, powinni przyłączyć się do ochrony i zabezpieczenia tych obiektów i zwrócić je do badania, konserwacji i rozpowszechniania, ponieważ są to obiekty, które świadczą o tożsamości i pamięci pierwotnych ludów Meksyku. Dziękuję bardzo.
I my także dziękujemy. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tresport, Res Republika Latina na antenie
Radia Wnet. Zapraszam na jutro na 19 i na niedzielę na godzinę 22. I to już będzie wszystko ode mnie. Miłego popołudnia Państwu życzę.